Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
18:02 w warszawskim studiu. Tomasz Terlikowski, witamy.
Witam serdecznie. A moim państwa gościem jest dzisiaj dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Zacznę od pytania o te projekty, które rzekomo przeciekły. To są przecieki, to jest gra Moskwy. Czy to jest rzeczywiście jakiś dowód na to, że sama Moskwa zaczyna trochę mięknąć, bo jeszcze kilka dni temu mówiło o całkowitej denazyfikacji, całkowitej kapitulacji i całkowitym poddaniu się. No teraz te jej propozycje, no bo z stanowiska ukraińskiego wynika, że to są tylko propozycje rosyjskie, są powiedzmy przynajmniej nieco bardziej miękkie.
Stanowisko rosyjskie oczywiście negocjatorzy ukraińscy bardzo dobrze znają, więc pojawia się pytanie, dlaczego pojawia się przeciek Financial Times. Więc adresatem tego przecieku nie jest to na ukraińska,
tylko jest opinia światowa.
Jest opinia światowa, więc chodzi o wywarcie presji na opinię światową, że oto Rosja, chodzi o stworzenie wrażenia, że Rosja jest gotowa do jakichś ustępstw, że w związku z tym Zachód nie powinien za bardzo Rosji dociskać, bo wówczas ona nie będzie miała wyjścia i będzie musiała kontynuować wojnę. No to jest klasyczna rosyjska próba odcięcia Ukrainy od zachodniej pomocy wojskowej, humanitarnej,
mówiąc
politycznej.
Wprost, chodzi o to, żeby Rosja nie była dociskana, a żeby dociskać Ukrainę, żeby ona szła na te rozmowy, tak?
Tak, oczywiście. No, to jest element stałej taktyki rosyjskiej, zwłaszcza, że oni liczą na to Financial Times, więc to jest dziennik zajmujący się, adresowany do elity politycznej i finansowej. A więc do tej części opinii publicznej światowej, która ponosi koszty także nałożenia sankcji na Rosję. Więc to jest w moim przekonaniu celowe działanie zmierzające właśnie do tego, aby pokazać, że winną za kontynuowanie wojny to jest strona ukraińska.
A na ile to są pomysły, które mogą znaleźć posłuch? Bo na razie można odnieść wrażenie, że Zachód był dość zjednoczony. Także większość korporacji światowych, nie wszystkie francuskie zostały, nawet rozszerzają działalność. Ale jednak większość poddała się naciskowi opinii publicznej i wycofała się z Rosji. Więc na ile tego typu przecieki są rzeczywiście na tym etapie, bo przez lata były skuteczne. Rosja wiadomo, że działała tak od lat. Ale na ile one będą skuteczne teraz?
Biznes światowy wycofuje się nie tyle pod naciskiem opinii publicznej, choć też, ale przede wszystkim pod naciskiem sankcji amerykańskich. Sankcje amerykańskie mają to do siebie, że w pierwszej fazie dotyczą podmiotów rosyjskich oraz tych podmiotów, które robią z nimi interesy, ale w drugiej fazie te sankcje mają tendencję do rozszerzania się, czasami decyzją pojedynczego sędziego, który klepiąc młotkiem nagle uznaje, że jakaś firma pomaga w obchodzeniu sankcji, albo też robi biznesy przed podmiotem, który sankcjami jest objęty nawet pośrednio. Więc to jest pewien strach, bo jeżeli globalne korporacje prowadzą swoje przedsięwzięcia, bardzo często nie są świadome, z jakimi podmiotami na samym końcu współpracują.
To prawda, ale ja wrócę do tego pytania. Na ile taka polityka Moskwy może być skuteczna? Na tym etapie, bo była skuteczna przez lata.
Z całą pewnością to jest kalkulacja oparta o doświadczenia z przeszłości, że dało się nacisnąć na polityków, komentatorów, opinię publiczną, pokazując, że wcale nie musicie tak cierpieć, że my możemy rozwiązać wasz ból, możemy skrócić wasze straty, jeżeli tylko sprawicie, że ten nazistowski rząd
na Ukrainie
w końcu skapituluje albo uzna, że tej wojny z Rosją nie wygra. Więc to jest część kampanii, którą moim zdaniem spóźnionej, ale Rosjanie próbują odbudować.
Skutecznie, czy raczej nie już na tym etapie? Czy to już jest za późno, bo ludzie na Zachodzie zobaczyli zbombardowane szpitale, zbombardowane budynki mieszkalne, zobaczyli, bo to jest akurat bardzo skuteczna polityka informacyjna Ukrainy, zobaczyli zabite czasami w czasie snu dzieci, czy wychodzące ze szpitala położniczego kobiety?
Do pewnego stopnia to może być skuteczne, bo zawsze się znajdzie jakiś decydent, jakiś polityk, który przynajmniej zacznie rozważać, czy to jest właściwy moment, aby dostarczyć kolejną transzę uzbrojenia, czy to jest właściwy moment, aby dostarczyć kolejną pomoc finansową, albo też nałożyć kolejne sankcje. Ten moment wahania to już jest element, na który Rosji zależy. Oni grają na czas. W tej chwili mają przewagę nad stroną ukraińską i dążą do tego, aby sankcje finansowe opóźnić jak najbardziej, tak, nałożone na Rosję, bo to im da jakąś cień nadziei na to, że uda im się przechylić czarę zwycięstwa na polu bitwy.
Do bitwy za chwilę wrócimy. Przejdźmy do NATO. Wczoraj padła taka propozycja z ust wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, żeby NATO przeprowadziło jakąś akcję pokojową. Dzisiaj kanclerz Niemiec powiedział no way, nie ma opcji. Szef NATO powiedział no way, nie ma opcji. Czy to jest koniec tego pomysłu?
Zawsze jest tak, z pewnym pozycją polityczną, opierającą się na tym, że nie robimy nic, że ona jest podważana, testowana i zarówno przez fakty, z którymi się codziennie konfrontujemy, jak i przez polityków, którzy mają inną propozycję odpowiedzi.
Więc ale na razie NATO nie ma innej propozycji.
Ale przypomnijmy, że polityka jest procesem dynamicznym. Coś, co nie jest możliwe dziś, jutro może być konieczne, a pojutrze stanie się oczywistością. Przypomnijmy, że nie dało się ani zatrzymać Nord Streamu, ani nie dało się nałożyć na niego sankcji. Mimo, że politycy z Europy Środkowej, łącznie z Ukrainą, ciągle mówili, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. I co? I zmieniły się okoliczności, gdy nagle już zapomnieliśmy, że jakiś wielki zwrot się dokonał. No, Nord Stream 2 został zatrzymany, ponieważ wszyscy sobie uświadomili, że jest to instrument po pierwsze finansowania wojny przez machiny wojennej Putina, a po drugie wszyscy sobie zdali sprawę, że to jest niebezpieczne.
To jest możliwe, że teraz dokona się podobny zwrot i na to na przykład zdecyduje się na jakąś formę
interwencji. Moim zdaniem przesuwanie mediany tego, co jest na stole debaty wewnątrz sojuszu jest absolutnie uprawnione i możliwe. Natomiast jeżeli się zdarzy coś, co spowoduje, że także inni członkowie sojuszu zaczną się zastanawiać, no dobra, z tym też nic nie zrobimy, a jak Rosjanie użyją broni chemicznej, to my z tym też nic nie zrobimy.
A mogą to zrobić?
Odradzałbym.
Znaczy to wszyscy byśmy odradzali, także z ich perspektywy, ale mogą to pana zdaniem zrobić?
Częścią taktyki wojennej, sposobu prowadzenia Rosji jest dążenie do złamania woli oporu obrońców. A przez ich zastraszenie, steroryzowanie, przez zadanie ofiar ludności cywilnej, po to, aby ci broniący się żołnierze doszli do wniosku, że ten opór jest bez sensu, bo za dużo to kosztuje. Więc to jest element rosyjskiej strategii. W tym z tego punktu widzenia rozważania o użyciu jakiegoś specjalnego działania, które zastraszy nie tylko Ukraińców, ale społeczność międzynarodową nie jest wykluczone niestety.
Doktor Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest naszym gościem. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale zostajemy w RMF24 na stronie internetowej rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tej akcji, ewentualnej akcji pokojowej. Jak ona mogłaby wyglądać? Czy my mamy jakiekolwiek analogie? Wiadomo, że NATO, także szersze siły, prowadziły rozmaite akcje pokojowe, ale wydaje się, że trochę w innej sytuacji niż kiedy wielkie państwo napada drugie, trochę mniejsze, ale też potężne państwo i toczy się tam regularna wojna. Nie wojna domowa, nie jakiś spór, w którym uczestniczy kilka podmiotów, ale regularna wojna na jeszcze jednego państwa na drugie.
Sytuacja jest szczególna, dlatego że operację pokojową może sankcjonować w zasadzie jedynie Rada Bezpieczeństwa ONZ-u.
No ale to wiadomo, że się nie zgodzi.
Więc wszelkie poprzednie analogie, zarówno Kosowo, jak i Irak, miały inny, sytuacja była inna, ponieważ były rezolucje Rady Bezpieczeństwa, w oparciu o których można było zbudować podstawę prawną. Tutaj Rada Bezpieczeństwa ONZ jest dysfunkcjonalne. Państwo, mocarstwo jądrowe, stały członek Rady Bezpieczeństwa, na którym spoczywa szczególny obowiązek i szczególna odpowiedzialność za ratowanie pokoju, czy obronę pokoju, dokonuje agresji. Siłą rzeczy, powodując ten mechanizm uruchamiania operacji pokojowych, operacji przymuszenia do pokoju, niepraktyczny, czy w zasadzie niemożliwy do wykorzystania. Czy to całkowicie pozbawia społeczność międzynarodową możliwości reakcji? Polityka znowu jest plastycznym elementem, to znaczy coś, co nie działa, może zostać, jakaś proteza może zostać uruchomiona. Albo Zgromadzenie Ogólne ONZ, w którym 140 państw już potępiło rosyjską agresję na Ukrainę, stworzy taką podstawę prawną, obchodząc Radę Bezpieczeństwa. Wprawdzie będzie to argument naciągany, ale ostatecznie decyduje wola polityczna. Jeżeli taka wola polityczna się pojawi, albo konieczność reagowania pod wpływem opinii publicznej, presji mediów, tego, co się dzieje na Ukrainie, może się zdarzyć, że taka podstawa prawna się znajdzie.
Podstawa prawna to jedno, ale drugie pytanie, które zadają sobie ludzie na ulicach, czy to by nie oznaczało, a czy jeszcze częściej w mediach społecznościowych, uczciwie rzecz biorąc, czy to by nie dało Rosji casus belli po prostu, to znaczy, czy nie uznałaby, że wkroczenie sił, no, nie trudno zgadnąć, rząd strony Polski, ewentualnie Mołdawii, czy Rumunii, ewentualnie Słowacji, no bo z tej strony mogą wkraczać te siły.
Znaczy,
jest powód, żeby wywołać wojnę światową, jak się cały czas mówi, trzecią wojnę światową.
Znaczy, myślę, że to jest skomplikowany problem, trudny do takiego
prostego wyjaśnienia,
ale chciałbym wyjaśnić słuchaczom, na czym polega definicja eskalacji. Co jest eskalacją? Eskalacja to jest zmiana status quo, zmiana sytuacji.
No to wtedy eskalacja już doszło.
Rosja napadła, tak, ale Rosja mówi, że jeżeli wy tam coś zrobicie, poślecie jakieś...
To będzie jeszcze gorzej.
Będzie jeszcze gorzej. Otóż tak długo, jak to, co robimy na rzecz Ukrainy, nie prowadzi bezpośrednio do zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia życia rosyjskich żołnierzy. Tak długo, jak nie wywołuje bezpośredniego zmiany
status quo. Ale to jest jednak taki argument słaby, bo to, że przekazujemy broń, prowadzi do bezpośredniego zagrożenia życia.
Tak, ale my, to nie my atakujemy tą bronią, tylko przekazujemy stronie, która została napadnięta i ma prawo, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych,
ma prawo się bronić.
Do obrony. Artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych zobowiązuje strony organizacji, strony traktatu do udzielania wszelkiej możliwej pomocy napadniętej stronie. Więc my nawet mamy zobowiązanie prawne, nie tylko moralne, ale także prawne do udzielania pomocy.
Panie dyrektorze, ale to jest oczywiście argument z cyklu takie jest prawo i prawa nie należy łamać, ale my wiemy, że Putin z prawem się specjalnie nie przejmuje, bo jakby się nim nie przejmował, to by nie najechał Ukrainy. W związku z tym, czy biorąc pod uwagę, ja akurat nie uważam, że on jest szaleńcem. To jest racjonalny polityk, działa wewnątrz tego, co mu umożliwiał świat przez 20 kilka lat. Ale z drugiej strony, jeżeli uzna, że z jakichś powodów mu się to opłaca, to czy nie może wykorzystać takiej właśnie sugestii o interwencji pokojowej do wojny?
Ja rozumiem sposób myślenia pana redaktora, że skoro Putin łamie prawo, to prawo nie działa. To, że dla Putina prawo międzynarodowe nie ma znaczenia, nie oznacza, że nie ma znaczenia dla nas. To, że my wiemy, że on dokonał agresji zbrojnej, to my wiemy, że dokonał zbrodni przeciwko pokojowi, to, że wiemy, że jest stroną odpowiedzialną za naruszenie pokoju w Europie, to wynika z tego, że my przestrzegamy prawa międzynarodowego, że my wiemy, jakie przepisy zostały złamane, że wiemy, jakiej zbrodni się Putin dopuścił. I teraz nawet to orzeczenie
Trybunału w Hadze, tak?
Trybunału w Hadze, tak. Nawet to orzeczenie Trybunału w Hadze. Wprawdzie Rosja mówiła, że nie uznaje jurysdykcji, bo nie jest członkiem konwencji ustanawiającej Trybunał, ale Ukraina jest. Więc zbrodnie popełniane na terytorium Ukrainy mogą być ścigane i będą ścigane przed tym Trybunałem. Oczywiście trzeba złapać tych sprawców, ale to jest tworzenie argumentu politycznego na przyszłość. Także na przyszłe negocjacje pokojowe.
Elementem... Rozumiem, że będziemy mogli odstąpić od ukarania niektórych przestępców.
Będziemy mogli odstąpić od ukarania niektórych przestępców, albo będziemy mogli domagać się ich wydania. Więc takie przypadki mieliśmy w przyszłości i to prawo wprawdzie ktoś może uważać, że nie jest, że ono jest słabe, mało ma takich elementów, które mogą wymuszać jego przestrzeganie, ale jednak to, że społeczność międzynarodowa uważa się za związaną przez prawo międzynarodowe i tworzy z tego argument przeciwko Rosji, ma jednak polityczne znaczenie.
Ale ja się pytam bardziej o lęki ludzi, mniej się pytam o to, czy my działamy zgodnie z prawem, bo zgadzam się, że działamy zgodnie z prawem i zgodnie z moralnością. Ja się raczej pytam o takie pytanie, które czasem słyszę na ulicach. No dobrze, nawet jeśli my działamy zgodnie z prawem, to czy Putin nie uzna tego za wypowiedzenie mu wojny i czy nie uderzy w nas?
Uważam, że trzeba tutaj, to bardzo dobre pytanie, myślę, że trzeba tutaj wszystkim uświadamiać. Otóż, dlaczego Putin napadł na Ukrainę? Dlatego, że Ukraina była mniej chroniona. Ukraina jest dużo mniejszym państwem niż państwo bałtyckie. Państwa bałtyckie jest bardzo trudno obronić. Z całą pewnością nie poradziłyby się z taką rosyjską agresją, jaką sobie radzi w tej chwili Ukraina.
Tak, bo to są małe bardzo państwa.
Tak, to są bardzo małe państwa. 5-6 milionów ludzi w sumie.
40 kilometrów jest od granicy białoruskiej do Wilna.
Ukraina jest największym państwem europejskim terytorialnie. To jest tak jak cała Francja i połowę Niemiec. I na takie państwo zdecydował się Putin skierować 190 tysięcy żołnierzy, licząc na to, że je opanuje. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że Ukraina nie jest członkiem NATO. Ukraina nie może liczyć na gwarancje związane z artykułem 5, nie może liczyć na solidarność sojuszniczą. I teraz Polska jest członkiem NATO. Putin Polski ani państw bałtyckich nie zaatakuje, ponieważ to oznaczałoby moim zdaniem koniec Rosji. Natomiast ważył się zaatakować Ukrainę. I teraz trzeba poszukać takiej odpowiedzi na tą agresję, którą z jednej strony ochroni pokój na świecie, bo co oznacza, że można dokonać agresji na jedno z państw, czyli można powrócić do wojny jako do instrumentu polityki. To znaczy, że wszyscy na świecie za chwilę zaczną wracać do takiej polityki. A to jest jedyny Putin, który ma jakieś aspiracje terytorialne? Nie. Dlatego trzeba doprowadzić do tego, żeby ten gad, zawsze proszeniem, który łamiąc prawo międzynarodowe, napadając na sąsiednie państwa, próbuje zmienić porządek międzynarodowy, poniósł tam klęskę. Trzeba to zrobić tak, żeby jednocześnie nie doprowadzić oczywiście do rozlania się tego konfliktu szerzej. Ale mam na wrażenie, że świadomość stawki oraz świadomość instrumentów, które są w naszym ręku, jest bardzo duża zarówno w Waszyngtonie, jak i w Brukseli, jak i w Warszawie.
Ta wojna trwa już 21 dni. Można odnieść wrażenie, że siły rosyjskie się zatrzymały. Znaczy nie można odnieść takiego wrażenia, tylko one się do pewnego stopnia zatrzymały. Te sugestie płynące momentami ze strony rosyjskiej, o których już powiedzieliśmy, że to jest gra, ale mogą sprawiać takie wrażenie, że Putin albo przynajmniej jego doradcy doszli do wniosku, że tej wojny tak naprawdę nie są w stanie wygrać. Są czy nie są?
To wszystko zależy, jak dużą cenę chcą zapłacić. Putin ewidentnie ma już świadomość, że ten plan, który próbowali zrealizować na początku wojny, nie zadziałał. Ja zresztą uważam, że on miał pewien sens. Ktoś, kto planował tą operację, chyba miał świadomość z rzeczywistego stanu armii rosyjskiej. W związku z tym wymyślił plan szybkiego zajęcia Kijowa jakimś skokiem spadochronowym i zainstalowania tam jakiegoś prorosyjskiego rządu, który ogłosi pokój, to będzie sukces. Dlaczego to był sensowny plan? Bo jak się okazuje, armia rosyjska nie jest w stanie zrealizować pełnoskalowej ofensywy z pięciu kierunków jednocześnie, doprowadzającej do złamania woli walki Ukraińców i podbicia Ukrainy. Nie są w stanie tego zrobić. I teraz co Putin w tej sytuacji może próbować zrobić? Oczywiście może terroryzować ludność.
Co robi, jak widzimy? Bombarduje szpitale, niszczy całą infrastrukturę, minuje pola uprawne nawet, co oczywiście oznacza, że wiele lat Ukraina będzie się z tym musiała zmagać.
Tak, to jest próba doprowadzenia do sytuacji, w którym Ukraińcy się poddadzą.
ale na razie wzmacnia raczej ich morale. To jest dość paradoksalne, ale to, co on traktuje jako swoją najsilniejszą broń, obraca się przeciwko niemu.
Tak, natomiast jest rzeczywiście... jest rzeczywiście, jakbym powiedział, naukowo udowodnione.
Że jak
tak.
się odpowiednio zaskaluje, że, to jednak będzie.
Że jednak pewien poziom strat cywilnych powoduje zmianę kalkulacji. No, oni to mają przestudiowane. Tak? No, mamy w Polsce debatę o powstaniu warszawskim, w której pan redaktor
też uczestniczył.
Tak. Więc wiemy, jak to wygląda. Tak? Czy ten poziom strat to już był ten moment, który powinien przesądzić o kapitulacji, czy nie? Czy powinniśmy się być tydzień dłużej, czy w ogóle nie podejmować walki. Więc tą racjonalność Rosjanie mają bardzo dobrze przetestowaną i oni wiedzą, że w pewnym momencie przy odpowiednim steroryzowaniu społeczeństwa ta wola walki może zostać złamana. Oczywiście kłopot polega na tym, że przynajmniej w pierwszym okresie ta determinacja obrońców rośnie. Jeżeli przed wojną można było dopuścić, że Ukraińcy mogą tam zdecydować się na uznanie Donbasu, tego okupowanego przez Rosję i pozbyć się go raz na zawsze, to teraz nikt nawet o tym nie chce myśleć. Po to żołnierze ukraińscy przelewają krew w Charkowie, w Mariupolu, po to, aby odeprzeć rosyjską agresję, a nie po to, żeby skapitulować. Więc to jest, ponieważ Ukraina jest państwem demokratycznym, taki nacisk także tych żołnierzy, także tych rodzin, które przecież cierpią z powodu rosyjskiej agresji, będzie ograniczał pole manewru
Ale
polityków.
Ale z tego, co pan mówi, panie dyrektorze, a przypomnę naszym gościem dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, to trochę wynika, że Rosjanie, jeśli chcą dalej prowadzić tą wojnę, to znaczy jeśli nie chcą przyjąć scenariusza fińskiego i wycofać się, uzyskując jakieś niewielkie ustępstwa, no to muszą eskalować. To znaczy to naturalnym procesem będzie eskalowanie, na przykład użycie broni, o czym już mówiliśmy, chemicznej czy biologicznej. Nie chcę... Albo nawet taktycznej broni jądrowej.
Nie. Znaczy moim zdaniem takiej głupoty nie popełnią. Po pierwsze dlatego, że użycie jakiejkolwiek broni masowego rażenia zmieni kalkulacje i dynamikę procesów podejmowania decyzji w sojuszu i wszędzie indziej. To po pierwsze. Po drugie, użycie broni masowego rażenia spowoduje, że prezydent Putin, który taką decyzję by wydał, stałby się egzystencjalnym zagrożeniem dla wielu mocarstw na świecie. Egzystencjalnym.
Rozumiem, że nie tylko zachodnich wtedy.
Bin Laden został uznany za egzystencjalne zagrożenie po tym, jak skierował samolot.
No tak, ale Bin Laden nie miał takich możliwości, jakie ma Władimir Putin.
Ale możliwości Władimira Putina też nie są ograniczone. Więc jak gdyby na to się nie zdecyduje, jestem przekonany co do tego. Znaczy, zgadzam się z panem redaktorem, że to jest jednak człowiek kalkulujący racjonalnie. Jest to inna racjonalność niż nasza, ale on myśli w kategoriach zysków i strat i potencjalnego ryzyka.
A czy od przypadkiem nie myśli w taki sposób, że wycofanie się, bo takie opinie też się pojawiają, wycofanie się oznacza dla niego w pewnym sensie śmierć, bo to z jego perspektywy, z perspektywy jego współpracowników, którzy myślą tak samo imperialnie jak on. To on nie jest jakimś wyjątkiem, on jest emanacją pewnego modelu myślenia, który w Rosji jest obecny i jest popularny. Więc przegrana oznacza, że trzeba wymienić przywódcę, wymienić cara. No a to się zazwyczaj dokonuje w Imperium Rosyjskim poprzez uśmiercenie tego cara.
Oczywiście Putin znakomicie zna historię Rosji, znakomicie zna historię, jaki los spotykał wielu carów. Przewroty pałacowe w Rosji zdarzały się stosunkowo często. Natomiast tego, co się obawia, czego się obawia moim zdaniem, to masowego protestu. Co to jest masowy protest w Rosji? To są miliony ludzi na ulicach.
No tak, na razie wyszły dziesiątki tysięcy.
To nie jest nic, to dziesiątki tysięcy to jest...
15 tysięcy już jest zamknięte.
To nie jest żaden protest. Znaczy, w Rosji zmieniają się ustroje w momencie, kiedy wychodzą na ulicę miliony. Bo milionów nie da się aresztować, nie da się do nich strzelać. Miliony młotkiem mogą rozbić...
Wojskowi w tym momencie przechodzą na stronę protestujących.
Tak, miliony protestujących młotkami mogą rozbić każdą bramę Kremla, tak? bez używania czegokolwiek innego. On się boi, moim zdaniem, tego, że sankcje gospodarcze doprowadzą do masowego bezrobocia w ciągu kilku miesięcy.
Stąd jego wystąpienia, na przykład dzisiejsze, kiedy mówi: zwiększam dane socjalne, zwiększam pensje, wszystko będzie dobrze.
Tak, on usiłuje w tej chwili uciec do przodu, usiłuje powiedzieć społeczeństwu, że ponieważ Zachód na nas napadł, albo że broni tej nazistowskiej Ukrainy, to teraz będzie chwilę gorzej, teraz musimy zacisnąć zęby i musimy przetrwać.
Ale Rosjanie umieją to robić.
Owszem, natomiast 30 lat integracji z gospodarką światową i ze światowym bogactwem prawdopodobnie tą odporność także nadszarpnęły.
Czyli jest szansa na to, że te miliony wyjdą na ulicę, no może nie w najbliższych tygodniach, ale w najbliższych miesiącach, jak zamkną wszystko zamknęli, jak już te półki będą puste i jak rzeczywiście zaczną wracać w cynowych trumnach, w cynowych pojemnikach rosyjscy żołnierze?
Gruz 200. Tak. Znaczy ja uważam, że czy trudno odpowiedzieć mi na pytanie, jak duża to jest szansa. Natomiast z całą pewnością mogę odpowiedzieć na pytanie, czy jest racjonalną strategią na taką szansę grać. I uważam, że tak. Trzeba tworzyć takie warunki, aby to społeczeństwo rosyjskie zdecydowało jednak, że ta wojna jest dla niego nieopłacalna. En masse.
No ale z drugiej strony propaganda rzeczywiście rosyjska jest bardzo mocna. W zasadzie wszystkie wolne media zostały skasowane. Nawet Nowaja Gazeta nie ma już newsroomu, nie informuje o tym, co się dzieje. W związku z tym Rosjanie trochę mają... Pomijam, że większość z nich w ogóle nie czytała tej gazety, tylko słucha państwowej, propagandowej telewizji w różnych bardzo odmianach, czasem bardzo skutecznie robionej. No skąd oni się mają dowiedzieć, że to nie Zachód jest winien, tylko Władimir Putin?
No właśnie dlatego, że nie mogą pojechać nigdzie na wakacje, właśnie dlatego, że nie mogą wyciągnąć pieniędzy z bankomatu, właśnie dlatego, że nie mogą kupić na Amazonie ulubionego gadżetu, właśnie dlatego, że iPhone za chwilę przestanie działać, serwisy obsługowe, właśnie dlatego, że społecznościowe różne portale, takie jak
Instagram na przykład,
Instagram, nagle się okazuje, że 50 milionów ludzi jakoś tam w tym czerpało jakieś korzyści z Instagrama w Rosji. No, zadziwiające dla mnie.
No tak, ale z drugiej strony te same celebrytki, które czerpały, rozbijały młotkami telefony, mówiły, że niektóre płakały, ale niektóre były dzielne.
Tego nie wiemy, bo oczywiście odłączono nas od możliwości śledzenia tych reakcji i tej histerii. Natomiast do czego to się sprowadza? To się sprowadza do następującej konkluzji. Nawet jeżeli ktoś nie ogląda mediów, prędzej czy później będzie sobie musiał w Rosji zadać pytanie, co jest powodem takich sankcji i czy rzeczywiście mi się to osobiście opłaca i czy rzeczywiście musimy w tym kursie politycznym trwać.
I panie dyrektorze, ostatnie pytanie, króciutko odpowiedź. Witalij Kliczko zaprosił po raz kolejny, bo to nie jest pierwsze zaproszenie papieża Franciszka do Kijowa. To dobry pomysł, żeby ktoś z Watykanu tam poleciał?
Myślę, że z punktu widzenia Ukraińców każda wizyta znanego, rozpoznawalnego przywódcy, szefa rządu, głowy kościoła, to jest szansa na nagłośnienie oporu, podniesienie ducha.
I tym wnioskiem musimy niestety skończyć. To jest dobry pomysł w takim razie. Dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.